Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, internista i specjalista w dziedzinie chorób układu krążenia, członek Polskiej Akademii Nauk i były prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Zainteresowania pana profesora obejmują patogenezę, profilaktykę i leczenie chorób sercowo-naczyniowych ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego i jego powiązań z cukrzycą. Nasza rozmowa będzie dotyczyła dzisiaj właśnie nadciśnienia tętniczego, ale także powiązań z innymi chorobami układowymi, o których pana tutaj przepytam na tą okoliczność, ale zacznijmy może od tego, czym jest to nadciśnienie, czy to jest taki stan, w którym ciśnienie krwi jest stale podwyższone?
Zacznijmy od tego, że ciśnienie tętnicze jest niezwykle zmiennym parametrem. Chyba nie ma drugiego takiego parametru, który by się ciągle zmieniał. To jest każdym uderzeniem serca nasze ciśnienie tętnicze jest inne. 70 różnych wartości w ciągu minuty, ponad 4000 w ciągu godziny, 100 tysięcy wartości w ciągu dnia. Czyli rzeczą zupełnie naturalną jest to, że nasze ciśnienie tętnicze się zmienia.
Dziwne by było, jakbyśmy mieli ciągle takie same
tak,
ciśnienie.
Tak, to byłoby bardzo niedobrze, a ta zmienność ciśnienia tętniczego ułatwia nam funkcjonowanie w ciągu normalnego życia. Z drugiej strony utrudnia postawienie rozpoznania, utrudnia ocenę skuteczności leczenia, bo to ciśnienie po prostu tak się zmienia, że my w pewnym momencie musimy patrzeć na wartości średnie i wartości średnie są podstawą do rozpoznania nadciśnienia tętniczego.
Ale przyjmuje się, że jest jakaś norma, która jest uznawana tak. za tak zwane zdrowe ciśnienie, takie tak. prawidłowe.
Tak.
I ta norma to chyba jest 140 na 90.
Zacznijmy może od tej granicy, kiedy możemy mówić o nadciśnieniu tętniczym i rzeczywiście arbitralnie, bo to musi być trochę arbitralna decyzja, kiedy średnie ciśnienie w wielu pomiarach jest powyżej 140 na 90, 140 te górne skurczowe, 90 dolne, rozkurczowe jest
to
powyżej.
To wytłumaczmy jeszcze słuchaczom, co to znaczy skurczowe. Tak. Czyli krew wpływa, to jest to
generalnie,
140, tak?
Generalnie rzecz biorąc, kiedy mierzymy ciśnienie tętnicze na ramieniu, to ciśnienie skurczowe tak naprawdę to jest ten moment, kiedy mankiet jakby na tyle zamknie tętnicę, że ta krew przestaje płynąć. Później, kiedy to ciśnienie tętnicze mierzymy przy ciśnieniu rozkurczowym, to jest jakby powrót przepływu tego ciśnienia. Ale w dużym uproszczeniu ciśnienie skurczowe to jest ten moment wyrzutu krwi z serca na obwód, który mierzymy. Ciśnienie rozkurczowe to jest w momencie, kiedy serce się nie kurczy, kiedy serce jest w rozkurczu.
Czyli ta dolna granica.
Dolna
tak?
granica mhm. i jakby rzeczą normalną jest, że to ciśnienie tętnicze, te dolne, też musi być na odpowiednim poziomie, nie może być za niskie, ale też nie może być powyżej 90 mm supertęci.
Bo też przyjmuje się i tak często pacjenci mówią i słuchacze też tutaj wielokrotnie już na ten temat się wypowiadali, że jaka powinna być ta wartość prawidłowa, czy tak można mierzyć, że między tą górną granicą a tą dolną powinno być ileś tam 10 tych jednostek, na przykład, nie wiem, więcej niż 30, bo jakby było na przykład ciśnienie 120 na 90, czy to nie jest za mało?
Nie jest za mało.
To jest nieprawidłowe.
Nie jest za mało. Generalnie rzecz biorąc, patrzymy i na skurczowe, i na rozkurczowe. I może być taka sytuacja, że nasze te ciśnienie górne będzie powyżej 140, na przykład 160, a dolne będzie poniżej 90, na przykład 80. I jeżeli jedno z tych ciśnień przekracza granicę normy, już mówimy o nadciśnieniu tętniczym. Sytuacja odwrotna, jak ktoś ma ciśnienie 130 na 95, to dolne ciśnienie decyduje o tym, że możemy rozpoznać też nadciśnienie tętnicze.
Czyli dosyć skomplikowana rzeczywiście tutaj sytuacja, żeby dobrze to określić i żeby to nie było tylko chwilowe, prawda? Dlatego
dokładnie,
ważna jest ta obserwacja.
Dokładnie, bardzo,
pacjenta.
Bardzo ważne w momencie rozpoznania, żeby to nie był jeden pomiar przypadkowy. Przede wszystkim nie bójmy się pomiaru ciśnienia tętniczego. Szacujemy, że co trzecia osoba w Polsce ciągle w ogóle nie zna swojej wartości ciśnienia tętniczego. Jeżeli to ciśnienie będzie podwyższone w jednym pomiarze, to jeszcze nie jest rozpoznanie nadciśnienia tętniczego.
To dlatego też lekarz zaleca bardzo często prowadzenie takiego dzienniczka, gdzie zapisujemy te wartości pomiaru ciśnienia, żeby później można było stwierdzić, czy jest to nadciśnienie, czy to jest zupełnie naturalna jakby
dokładnie.
Sytuacja.
Im więcej pomiarów, tym lepiej. I ja jeszcze może wytłumaczę, dlaczego ten punkt odcięcia to jest te 140, dlatego że rzeczywiście mamy bardzo wiele dowodów. Jak ktoś ma średnie ciśnienie powyżej 140, ma przede wszystkim dużo większe ryzyko różnych chorób układu krążenia. Drugi powód, mamy dowody, że jeżeli obniżymy ciśnienie tętnicze tej osoby poniżej tych wartości, a nawet poniżej 130, to uzyskamy zmniejszenie ryzyka udaru o 40%, niewydolności serca o 40%. Osiągniemy olbrzymie korzyści, a w perspektywie lat również możemy lepiej zachować funkcje poznawcze, możemy lepiej funkcjonować.
Panie profesorze, ale to nie jest trochę tak, że tak jak w przypadku innych pomiarów, kiedy robimy badania krwi chociażby, to ta norma jest bardzo szeroka, bo ona jest dla całej populacji, dla dzieci, dla dorosłych, dla osób w wieku podeszłym. Czy w przypadku ciśnienia też tak nie jest, że osoby młodsze te ciśnienie będą miały niższe, a osoby starsze mogą mieć ciśnienie wyższe i będzie to jakby zupełnie naturalne, nie będzie się tego leczyło, tylko taka po prostu jest kolej rzeczy, że ono z wiekiem rośnie, czy to jest nieprawda?
Ciśnienie rzeczywiście rośnie z wiekiem. Mamy inne normy dla dzieci, a to jest rzecz bardzo ważna, tak, nie stosujemy tych samych norm. Ale dla osób dorosłych na zasadzie pewnego kompromisu, bo bardzo trudno byłoby mieć różne wartości odcięcia, przyjmujemy, że wartości powyżej 140 dla każdej osoby dorosłej to jest moment rozpoznania nadciśnienia tętniczego.
Czyli jeśli takie ciśnienie jest wyższe niż 140, to należałoby się skonsultować z lekarzem, bo to nie jest fizjologiczne.
To nie jest fizjologiczne. To nie jest fizjologiczne w pewnych grupach osób, które są chociażby już po zawale, po udarze. Nawet wartości niższe mogą już wymagać leczenia, ale z kolei u osób w wieku 75-80+, jeżeli wcześniej nie były leczone, może się zdarzyć, że ciśnienie 150 powie nam, że ta osoba ma nadciśnienie tętnicze, ale ono być może nie będzie wymagało podawania leków.
A kiedy to jest taki nieuchronny proces, że to ciśnienie będzie nam rosło? Czy można mieć podeszły wiek i bardzo dobre ciśnienie i w ogóle nie wymagać leczenia?
Można. Na pewno dbając o odpowiedni styl życia, nie mając genów, które nas predysponują, no około 20-25% osób może nigdy nie rozwinąć nadciśnienia tętniczego, ale no niestety aktualny styl życia, przewlekły stres, wiele innych rzeczy decyduje o tym, że niestety bardzo często po 60 roku życia większość osób ma nadciśnienie tętnicze.
A my poczujemy, że coś się zmieniło, bo mówił pan profesor, że wiele osób nie wie. Czyli ja rozumiem, że nie czujemy tego, że to ciśnienie nam wzrosło, tak fizycznie.
Rzeczywiście, prawda. W 95% nie będziemy, nawet mając bardzo wysokie wartości ciśnienia tętniczego, czyli jakichkolwiek niepokojących sygnałów nie otrzymamy ze strony naszego organizmu.
Czyli to nie będzie tak, że będziemy się nagle pocić, albo jacyś być bardziej zmęczeni, że nie wejdziemy po schodach.
Może być tak, po bardzo wielu latach nieleczonego nadciśnienia tętniczego, ale to w konsekwencji nie samego nadciśnienia, ale już powikłań, bo nieleczone nadciśnienie tętnicze po kilkunastu latach stopniowo prowadzi do drobnych zmian w układzie krążenia. Zmieniają się drobne naczynia, większe naczynia, ale to też jeszcze nie będzie dawało żadnych objawów. Jak już są objawy, no to znaczy, to już jest bardzo zaawansowany etap choroby.
To zaraz jeszcze powiemy o tych objawach, ale zanim do tego przejdziemy, chciałam pana zapytać o tak zwane skoki ciśnienia. Tak to pewnie, nie wiem, czy to się tak fachowo nazywa, skoki ciśnienia, ale w potocznym języku tak my pacjenci posługujemy się, że ktoś miał skok ciśnienia. Nagle to ciśnienie wzrasta.
Zgadza.
I właściwie nie wiadomo dlaczego, bo nie było ani jakiegoś specjalnie wysiłku fizycznego. Po prostu jest taki skok. Czy to jest objaw nadciśnienia, czy czegoś zupełnie innego?
W pewien sposób możemy powiedzieć tak, że ciśnienie tętnicze jest bardzo zmienne i u osób zdrowych, i u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Musimy się jakby pogodzić z tym, że ciśnienie tętnicze będzie się bardzo często w dużym stopniu zmieniać i jest to rzecz zupełnie normalna, no chyba, że mamy olbrzymie skoki ciśnienia tętniczego, ale to, że ktoś przed chwilą miał ciśnienie 135, a za 15 minut będzie miał 145, w momencie, kiedy odpocznie i będzie miał ciśnienie 115, jest to rzecz zupełnie normalna. Czego chcemy uniknąć, to takiej sytuacji, kiedy bez specjalnego powodu to ciśnienie się zrobi na poziomie 180 mm supertęci, albo nagle spadnie do wartości tego skurczowego, tego górnego ciśnienia do 90 mm supertęci. Wtedy już jesteśmy zaniepokojeni, ale
zapamiętam. A co może być tego powodem?
Zapamiętajmy przede wszystkim, że to nie jest taki parametr jak wzrost, waga, który właściwie jest stabilny, nawet akcja serca jest bardziej stabilna, chociaż w wysiłku też akcja serca rośnie. Jeżeli chodzi o przyczyny zmienności, to przede wszystkim głównie nasza aktywność fizyczna, a każdy wysiłek, albo z kolei każdy odpoczynek będzie powodował zmiana pozycji ciała. Jakiekolwiek nasze zachowania typu rozmowa, emocje,
czyli stresy,
ale też i sytuacje wydawałoby się no, takie na zupełnie codzienne, typu wypicie kawy u osoby niepijącej, kawy może podwyższyć ciśnienie tętnicze.
Alkohol
podwyższa ciśnienie tętnicze, zwłaszcza mocne trunki podwyższają ciśnienie tętnicze, papierosy podwyższają ciśnienie tętnicze. O tych czynników jest bardzo, bardzo wiele.
A panie profesorze, leki, jeśli ktoś na przykład przyjmuje leki i odstawi i nikomu nie powie, albo nawet powie, to też może dojść do takiego skoku, czy to będzie
są pewne
organizm
leki,
pozbawiał
są pewne,
się tego
są
leku
pewne,
powoli?
Niestety dosyć szybko. Ten okres działania leku jest relatywnie krótki i po 2-3 dniach te wartości ciśnienia tętniczego znowu będą bardzo, bardzo wysokie. I tu pani redaktor poruszyła największe wyzwanie obecnie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, czyli kwestia przestrzegania zaleceń i my mówimy o tym, żeby nie bać się powiedzieć o tym, że nie biorę leków, mam obawy, bo to jest najczęstsza przyczyna tego, że i ciśnienie jest niekontrolowane, a też i skoków ciśnienia tętniczego.
Czyli pacjenci czują się lepiej i myślą sobie, nie, no już te leki mi nie są potrzebne, bo się czuję dobrze i sobie sami odstawiają, tak?
Zacznijmy od tego, że wyjściowo nie czują się źle, są zaskoczeni, tak, że czuję się dobrze, jestem zdrowy, nic mi nie dolega, a ciśnienie tętnicze jest 170. Pytanie, dlaczego ja? No, możemy powiedzieć, bo jest to najczęstszy czynnik, albo jeden z dwóch najczęstszych czynników ryzyka i w pewnej grupie wiekowej większość osób ma problemy z ciśnieniem, czyli musimy się w jakiś sposób trochę z tym pogodzić.
Ale są też leki, które niekoniecznie są przyjmowane na tak zwane ciśnienie, tylko z powodu innych problemów ze zdrowiem i również po odstawieniu może dojść do...
Dokładnie tak jest. Musimy pamiętać, że te leki, które są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, to nie dajemy tylko po to, żeby obniżyć ciśnienie tętnicze, ale żeby tak naprawdę zapobiegać albo leczyć choroby układu sercowo-naczyniowego. Czyli te leki i obniżają ciśnienie tętnicze, ale są też dobre dla serca, dla naczyń, dla nerek, dla mózgu.
Ale też stosowane na przykład w psychiatrii, które mogą powodować nagle odstawione leki przeciwdepresyjne, chociażby niektóre, też mogą spowodować wzrost albo skoki ciśnienia, takie chwilowe wprawdzie,
Dokładnie, każde odstawienie leków, które nie jest w porozumieniu z lekarzem, może stworzyć potencjalnie problemy.
Jak się leczy, panie profesorze, nadciśnienie? Czy łatwo tutaj jest taki sukces terapeutyczny, jeśli chodzi o leczenie tej choroby? Bo tak sobie myślę, że z tego, co pan do tej pory powiedział, to chyba sprawa nie jest taka prosta.
Łatwo się leczy u osób młodych. U osób młodych, kiedy są głównie zmiany, powiedziałbym, czynnościowe. Jeszcze nie
młodych
doszło.
To pan ma na myśli jakie
do
osoby?
40, nawet 50 roku życia. Dlatego, że u tych osób nie ma zaawansowanych zmian jako konsekwencji nadciśnienia tętniczego. Naczynia jeszcze dobrze wyglądają, nie ma zmian strukturalnych w tych naczyniach. Serce jeszcze może nie być uszkodzone. Oczywiście to widzimy osoby 40-letnie, gdzie to się może, ale młoda osoba najczęściej bardzo dobrze odpowie na leczenie, bo tam jeszcze nie ma sztywnych naczyń, nie ma zmiażdżycowanych naczyń.
Ale rozumiem, że to dotyczy osób, które zaczęły chorować wcześniej i szybko poszły do lekarza i się zdiagnozowały.
Dokładnie.
I przyjmują leczenie po to też, żeby tą chorobę spowolnić, nie wiem, wyeliminować całkowicie?
Jeżeli rozpoczniemy wcześniej leczenie, jeżeli będziemy dobrze kontrolowali właśnie naciśnienie tęczy, to w perspektywie lat, nie roku, dwóch, ale kilkunastu, kilkudziesięciu lat inwestujemy w siebie. Lecząc naciśnienie tęczy w wieku 25-30 lat, możemy uniknąć zawału w wieku lat 50-60.
Czyli to jest taka prewencja? Powinno się już o tym myśleć w wieku 30-40 lat, że
jak
może...
Jak mamy naciśnienie tętnicze, oczywiście to jest bardzo trudny moment.
W wieku 30 lat raczej o tym nie myśli, panie profesorze.
Nie myśli i to mamy jakby... No tu jest główny problem.
Chyba nie wiem, czy ludzie w ogóle tak mierzą prewencyjnie ciśnienie nawet. Może lekarz rodzinny tam przy okazji jakiejś
wizyty
zmierzy.
Czasami mierzą, tak. Zbyt rzadko, no bo wydaje się, jestem młody, zdrowy, to po co? I w momencie, kiedy nawet te wartości są wysokie, to część osób tak naprawdę nie pójdzie do lekarza, nie porozmawia o tym. Będzie naturalną rzeczą, wypieramy chorobę. Tak? No, chcemy być zdrowi. Część osób pójdzie do lekarza, lekarz powie, że jest problem z ciśnieniem tętniczym, no i przepisze leki. Oczywiście będzie namawiał do modyfikacji stylu życia, bo to jest podstawa, tak? Modyfikacja stylu życia, ale często leki będą potrzebne. No i teraz jest pytanie, jak to wygląda w warunkach polskich, kiedy chory otrzyma pierwszą receptę? Mamy dane, że co czwarty chory w ogóle nie wykupi tego pierwszego opakowania. Wśród tych, którzy wykupią, co dziesiąty, czy co nawet ósmy w domu przeczyta ulotkę i nie weźmie tej pierwszej tabletki.
Te ulotki czasami zawierają takie treści, że włos się na głowie jeży.
Trwa dyskusja, czy być może te ulotki nie powinny pokazywać też korzyści wynikających z leczenia, tak? Bo ja się nie dziwię niektórym chorym, kiedy zaczynają czytać
o skutkach ubocznych,
o to mają mnóstwo wątpliwości. Stąd inicjatywa światowa. 27 marca mieliśmy po raz pierwszy Światowy Dzień Przestrzegania Zaleceń i mówimy, jak masz jakiekolwiek wątpliwości, nie bierzesz leków, powiedz o tym swojemu lekarzowi, porozmawiaj. Być może ta rozmowa zdecyduje o tym, że postanowisz jednak zainwestować w siebie i wziąć te leki. I u młodszych osób szacujemy w ogóle, że w ciągu roku połowa chorych nie będzie stosowała się do zaleceń, bardzo dużo z tych w ogóle nie będzie brało leków, no bo czują się bez zmian, ciśnienie jest lepsze, ale być może już jest wyleczone, odstawiają. Ten odsetek jeszcze gorzej wygląda osób młodych. Do 40 roku życia 70-80% osób zaprzestaje leczenia.
No bo sobie myślą, że to może było chwilowe, no tam skoczyło mi to ciśnienie, to nie rozumieją za bardzo, jak ta choroba, jak to wszystko działa, może brakuje edukacji.
No myślę, edukacja jest niezwykle ważna, tego rodzaju rozmowy, jak ta rozmowa dzisiejsza, żeby się nie bać naciśnienia tętniczego, powinniśmy się bać tych chorób, na które nie mamy leków, a my mamy doskonałe leki, bardzo dobrze tolerowane, które wręcz poprawiają jakość życia.
Panie profesorze, a czy nadciśnienie tętnicze może powodować jakieś skutki takie długotrwałe dla organizmu? To znaczy od niego się zaczyna destrukcja innych na przykład organów albo jakieś choroby mogą się rozpoczynać?
Tak, nadciśnienie tętnicze jest niezwykle ważnym czynnikiem ryzyka bardzo wielu chorób układu sercowo-naczyniowego. Jeżeli nadciśnienie tętnicze jest już rozpoznane, nie jest leczone, to co się dzieje? Po pierwsze, sercu jest jakby dużo trudniej, musi pracować pod większym ciśnieniem tętniczym, żeby w dużym uproszczeniu przepompować krew na obwód. To trochę tak, jakby to serce było na siłowni cały czas. No i jak...
Albo jakbyśmy silnik cisnęli w samochodzie, prawda?
Zajeżdżali trochę, ale bardziej chyba jednak ten mięśnie, bo ten serce zaczyna się powiększać, zaczyna przerastać. I w jakiś sposób kompensuje ten problem przepompowywania krwi, ale jest pewna granica, jak ten przerost będzie za duży, serce staje się niedokrwione, serce jakby już nie daje rady i wtedy może się pojawić niewydolność serca. Z kolei ta krew wyrzucana na obwód, co robi nasz organizm, kiedy ciśnienie powoduje, że tej krwi jest jakby za dużo w szybkim czasie, naczynia się obkurczają. Naczynia się obkurczają.
Żeby mniej przyjąć jej,
żeby
tak?
Jakby mniej bronią się jakby przed tym wysokim ciśnieniem tętniczym. No i co się dzieje w tych drobnych naczyniach, w nerkach, w drobnych naczyniach w siatkówce, a w drobnych naczyniach w mózgu, te naczynia się stają coraz drobniejsze. Sercu znowu jest coraz trudniej pompować, a ponieważ jakby te wąskie naczynia utrudniają dopływ krwi, pojawia się niedokrwienie. I to jest jakby główna konsekwencja, pojawia się choroba nerek w efekcie niedokrwienia właśnie tych drobnych naczyń w nerkach. Pojawiają się zmiany na dnie oka, no i zmiany w naszym mózgu, od których się bardzo, bardzo, bardzo boimy. No a dodatkowo zmiany w dużych naczyniach, jak naczynia wieńcowe, choroba wieńcowa, zawał, to też będzie konsekwencja naczyń. Ta lista jest niezwykle długa. Szacujemy, że jest co najmniej 30-40 powikłań naciśnienia tęczego, ale najważniejsze, którego się najbardziej boimy, to jest udar mózgu. Udar mózgu, naciśnienie tęcze jest najważniejszym czynnikiem ryzyka.
Panie profesorze, bo mamy dwa rodzaje nadciśnienia. Takie, które jest, poddaje się leczeniu. Dosyć proste, tak jak już pan tłumaczył w poprzedniej części audycji, zwłaszcza u osób młodych. Ale mamy też takie nadciśnienie, którego, na które no nie działają żadne leki. Tak? Tak to jest? Czy to zbyt upraszczam?
Jest to pewne, może trochę zbyt daleko idące uproszczenie, bo ja myślę, że mamy bardzo wielu chorych z niekontrolowanym ciśnieniem tętniczym. Niekontrolowane naciśnienie tętnicze ma bardzo wiele, wiele powodów i musimy się najpierw zastanowić, po pierwsze, czy nasz chory z rozpoznanym naciśnieniem tętniczym, który ma przepisane leki, te leki bierze, tak? Bo to jest no, olbrzymia rzesza osób, która ma nadciśnienie, w jaki sposób niby się leczy, nie ma kontrolowanego, po prostu z różnych względów nie bierze leków. I tu jest jakby...
Czyli leki zawsze będą działać?
U większości chorych działają. Dzisiaj wiemy, że powinniśmy stosować leki złożone, że najlepiej połączyć dwie różne substancje w jednej tabletce, bo to ułatwia życie choremu, żeby to była jedna tabletka raz dziennie, wyrobić sobie nawyk przed kawą, po kawie, przed śniadaniem, po śniadaniu. Jedna tabletka dziennie to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli to będzie za mało u dosyć dużego odsetka chorych, musimy dołączyć trzeci lek. Mamy możliwości, żeby to nadal była jedna tabletka dla naszych chorych. I w momencie, kiedy te trzy leki podawane razem nie działają, zaczynamy myśleć o czymś, co nazywamy opornym naciśnieniem tętniczym. Ale jeszcze nie stawiamy rozpoznania opornego naciśnienia tętniczego, bo po pierwsze musimy zobaczyć, jak wygląda to ciśnienie poza gabinetem, bo jest coś takiego jak nie tylko naciśnienie białego fartucha, ale efekt białego fartucha, bo naciśnienie białego fartucha jest wtedy, kiedy ktoś ma normalne ciśnienie poza gabinetem, a wysokie...
Wchodzi do gabinetu i mózg skacze po prostu.
Dokładnie.
I pomiar wtedy jest nieprawidłowy.
Nieprawidłowy. Nawet wartości mogą być o 30, 40, czasami 50 mm wyższe w gabinecie niż poza gabinetem. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy chory bierze trzy leki i w domu ma ciśnienie rzędu 120, 130, przychodzi do lekarza i u lekarza jest 170. No i możemy powiedzieć, naciśnienie jest oporne. Dlatego zalecenia mówią, patrzymy nie tylko, co jest w gabinecie, ale niezwykle ważne pomiary domowe, albo czasami sięgamy po holtera ciśnieniowego, czyli 24 pomiary domowe. Tu też apel dla tych chorych, którzy już się leczą z powodu naciśnienia tętniczego, żeby ciśnienie tętnicze mierzyć w domu okresowo, ale kiedy szczególnie? Ostatni tydzień przed kolejną wizytą u lekarza. Dlaczego? Dlatego, że wartości ciśnienia sprzed 2-3 miesięcy nam wiele nie ułatwią w rozmowie z chorym, ale jeżeli lekarz podczas wizyty zmierzy ciśnienie za wysokie, niech to będzie 150 mm supertęci. Jeżeli chory w ciągu ostatnich dni, rano i wieczorem, mierzył ciśnienie tętnicze odpowiednim aparatem i w domu było ciśnienie 120, 125, możemy powiedzieć, dzisiaj to ciśnienie w gabinecie nie jest reprezentatywne, możemy zostawić leczenie tak, jak jest. Ale jeżeli to ciśnienie będzie też i w domu 155, lekarzowi będzie łatwo podjąć decyzję, co należy zrobić z leczeniem, jak je zmienić. No i chory zrozumie, dlaczego tak naprawdę musimy coś zrobić.
A czy to ciśnienie, nadciśnienie tętnicze oporne, o którym pan profesor tutaj w tej chwili mówi, ono daje jakieś inne specyficzne objawy, czy właściwie pacjent czuje się tak samo, jakby miał zupełnie klasyczną wersję nadciśnienia?
Nadciśnienie oporne dotyczy tych często chorych, którzy przez lata nie leczyli się w sposób regularny. Czyli jeżeli regularnie się leczymy, zmniejszymy ryzyko rozwoju nadciśnienia opornego u nas. Bo wtedy rzeczywiście trzy leki nie działają. Musimy sięgnąć po lek numer 4 albo 5. No i,
czyli to jest tak trochę jak z antybiotykami, że można się uodpornić na lek?
W jakiś sposób tak. Może nie uodpornić, tylko po prostu te pojawiają się zmiany już strukturalne w sercu i w naczyniach. I zmiany strukturalne zawsze dużo trudniej odwrócić niż zmiany czynnościowe. Także to jest ten główny powód. Im wcześniej będziemy się leczyli, tym mamy mniejsze ryzyko rozwoju nadciśnienia opornego. A nadciśnienie oporne samo w sobie jeszcze bardziej zwiększa ryzyko różnego rodzaju
powikłań. Czyli tutaj dużo pomiarów, dużo prób stosowania pewnie różnych leków, aż coś zadziała i pomoże takiemu pacjentowi. Jakie są rokowania w tym nadciśnieniu opornym? Można je ustabilizować?
Zacznijmy od tego, że rzeczywiście kiedyś mówiliśmy o próbowaniu różnych leków i mieliśmy 5 podstawowych klas leków i dawaliśmy albo to, albo to. Dzisiaj wiemy, że jak na samym początku leczenia od razu dałem połączenie dwóch leków, mamy dużo większe szanse na uzyskanie sukcesu już za pomocą tej pierwszej tabletki.
A panie profesorze, a te, bo jakaś tam dawka zawsze jest leku, prawda, podawana. Czy w związku na przykład z wiekiem, z długością chorowania, tak, bo jakiś tam czas dłuższy już chorujemy, 5, 10, 15 lat, trzeba będzie zwiększać dawkę tego leku? Czy można być przez całe życie, przez cały okres chorowania na jakiejś jednej dawce i zupełnie dobrze się czuć? Jak to wygląda w praktyce?
Jeżeli chodzi o dawki, to rzeczywiście kiedyś był taki pogląd, że rozpoczynamy od jednego leku, idziemy w kierunku maksymalnych dawek. Dzisiaj wiemy, że dużo lepiej jest połączyć różne dawki w dawkach średnich, czyli raczej nie dążymy do tego, żeby koniecznie każdy lek był w maksymalnej dawce. Jeżeli jest osoba młodsza, w średnim wieku albo nawet starsza, dobrze dobrane leki mogą stabilizować ciśnienie tętnicze latami. Także to nie jest tak, że w ciągu miesięcy, roku, dwóch, w jakiś sposób przyzwyczajamy się do leczenia. Dobrze dobrane leki będą działały przez bardzo, bardzo wiele lat. Oczywiście są wyjątki, odstępstwa.
Panie profesorze, a te wszystkie terapie związane z leczeniem nadciśnienia, ogólnie mówię, nie tylko tego opornego, ale w ogóle, cały czas prowadzone są pewnie badania kliniczne nad nowymi lekami. Jak to wygląda teraz w takiej z perspektywy was, lekarzy, naukowców i tego, co czeka pacjentów może w przyszłości? Czy trwają prace nad jakimiś preparatami w badaniach klinicznych, które, nie wiem, zrobią jakiś przełom w tym, że będą całkowicie zabezpieczać i zniknie problem większości ludzi?
Rzeczywiście ubiegły wiek, lata 80., 90. to był olbrzymi przełom w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Chyba nie było innego obszaru w medycynie sercowo-naczyniowej, gdzie był tak duży postęp, bo pojawiły się leki moczopędne, pojawiły się tak zwane beta-blokery, czyli leki hamujące ten nasz układ, który przyspiesza akcję serca i ciśnienie tętnicze. Pojawiły się leki, które hamują tak zwany układ renina-angiotensyna, czyli inhibitory konwertazy, wszystkie prile i antagoniści dla angiotensyny, wszystkie sartany, te leki, które mają tan gdzieś w tym, te leki stworzyły już przełom. I dzisiaj wiemy, że jak połączymy te preparaty, które już są dostępne, w dobrze dobraną trójlekową terapię, u 90% chorych osiągniemy sukces terapeutyczny. To, o czym mówiłem, to ciśnienie raz na jakiś czas będzie wyższe, raz niższe, ale dojdziemy do tych wartości, które byśmy chcieli osiągnąć. Pytanie, jeżeli ta grupa osób nie osiąga sukcesu terapeutycznego, co dalej? Tu już mieliśmy pewne opcje, ale ostatnie 2 lata przyniosły przełom. Pojawiają się nowe klasy leków pokazujące, że nawet w najtrudniejszym nadciśnieniu tętniczym, tym prawdziwie opornym, możemy uzyskać bardzo znaczącą poprawę. Te badania albo się zakończyły, albo w tej chwili się toczą, także jestem bardzo nastawiony optymistycznie. Kolejne 2 lata będą kolejnym przełomem w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ja bardzo się cieszę, bo w przyszłym roku, w maju, ostatni weekend maja, będzie olbrzymi zjazd Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, tak naprawdę goście z całego świata, tysiące. Będziemy dużo mówili o tych nowych opcjach terapeutycznych.
Ja chciałam jeszcze pana profesora poprosić o taką analizę porównawczą 2 osób w tym samym wieku, podobnie prowadzących podobny tryb życia, 70-80-latków na przykład, którzy, jedna osoba leczy się z powodu nadciśnienia, przyjmuje regularnie leki, a druga tego nie robi. Bo albo nie wie, albo po prostu no, nie przyjmuje tych leków z różnych powodów. I w jaki sposób będzie rozwijała się ta choroba u nich? Czy dojdzie do jakichś zmian strukturalnych, na przykład w układzie sercowo-naczyniowym? Czy będzie miało to, może mieć to wpływ na to leczenie albo nieleczenie, na zmiany w narządach, w nerkach, właśnie w sercu, w innych narządach, trzustce, wątrobie, w mózgu? Jak pan by to porównał, taki stan zdrowia jednej i drugiej osoby?
Oczywiście to będzie miało olbrzymi wpływ na rokowanie tych chorych, jak mówimy w języku medycznym. Pamiętajmy, że osoby koło 70 roku życia szczególnie są zagrożone ryzykiem udaru mózgu, ale również uszkodzenia drobnych naczyń w naszym mózgu, czyli dobra kontrola ciśnienia tętniczego może zmniejszyć ryzyko udaru mózgu nawet o 40-45% w perspektywie najbliższych lat. Będzie działała ochronnie również na serce. Będziemy mieli 40% mniejsze ryzyko rozwoju niewydolności serca, mniejsze ryzyko udaru, czy mniejsze ryzyko postępu albo rozwoju choroby nerek. Także nawet mamy dowody, że u osób po 80 roku życia nigdy nie jest za późno na interwencję.
Czyli, panie profesorze, chce pan przez to powiedzieć, że niekoniecznie najważniejsze tutaj jest to leczenie, ale też ta prewencja jest istotna.
Prewencja jest niezwykle ważna.
Biorąc te leki, obniżamy to ciśnienie, chronimy się przed udarem, tak?
Tak, chronimy się przed udarem, inwestujemy w siebie. Oczywiście też i bardzo ważna będzie modyfikacja stylu życia. Potencjalny problem, jeżeli w ogóle mówimy o leczeniu, jest taki, że zawsze słyszymy o takich przypadkach, że ktoś brał leki, a mimo wszystko miał udar. Ale w tym momencie możemy powiedzieć, że gdyby nie brał tych leków, to pewnie ten udar byłby dużo wcześniej i dałoby dużo więcej objawów klinicznych. Albo słyszymy z kolei o takich przypadkach, że ten chory nie brał leków, palił papierosy i żył długo i szczęśliwie do 80 lat. Czasami tak się może zdarzyć, ale ja bym to porównał do pasów samochodowych, tak? Gdzie no, może się zdarzyć, że jadąc ostrożnie, mając pasy zapięte, jednak będziemy w jakiś sposób, no, odniesiemy duży uraz podczas wypadku komunikacyjnego. Możemy jechać bez zapiętych pasów szybko i nic nam się nie stanie, ale prawdopodobieństwo jest takie, że jednak mając pasy, będziemy mieli o 80-90% mniejsze ryzyko poważnego urazu i tak jest też w przypadku leczenia. Nie jesteśmy jako lekarz dać 100% gwarancji, że coś się nie zdarzy, ale jesteśmy w stanie gwarancję, że bardzo zmniejszymy ryzyko, prawdopodobieństwo tego zdarzenia.
A jeśli osoba już ma nadciśnienie i powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat po tym, jak ona zaczęła się rozwijać, dopiero zaczyna się leczyć, brać leki, czyli tak jak pan profesor tu wspominał, około 50 roku życia coś zaczęło się, czy 40 nawet dziać, a my jesteśmy 60-latkiem i dopiero zaczynamy przyjmować leki. Czy to nie jest za późno?
Nie, super. Każdy moment. Ja myślę, że widzimy wielu chorych, takich, którzy rzeczywiście...
Czyli może się cofnąć ta choroba?
Znaczy, po pierwsze może być kontrolowane nadciśnienie tętnicze. Po drugie, mamy dowody, że te zmiany, które pojawiają się w sercu, w naczyniach mogą się cofnąć. To jest dobra wiadomość, że jak serce jest przerośnięte, dajemy leki, nie od razu, ale po roku ten przerost może się cofnąć. Te zmiany w naczyniach, naczynie było sztywne, a może zacząć funkcjonować zdecydowanie lepiej. Także nigdy nie jest za późno na decyzję o leczeniu.
A powiedzmy w takim razie naszym słuchaczom, kiedy należy to nadciśnienie i jak monitorować? Czyli na przykład chociażby, kiedy należy mierzyć ciśnienie, w jakiejś konkretnej porze, czy nie wiem, zaraz po obiedzie, albo zaraz jak rano wstaniemy, czy jak wrócimy ze spaceru, jak to powinno być, żeby to było dobrze zmierzone i takie jak najbardziej wiarygodne ciśnienie nasze krwi?
Zacznijmy od takiej sytuacji, że wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego u osoby, która wcześniej nie znała swojej wartości, nawet w sytuacjach ekstremalnych, niech to będzie centrum handlowe, niech to będą wydarzenie sportowe, niech to będzie obiad u rodziny, gdzie jest aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego. Ten taki przygodny zupełnie pomiar już może być przydatny, bo on nie spełnia kryteriów rozpoznania naciśnienia tętniczego, ale jeżeli się okaże, że w takim momencie mamy ciśnienie 180, no to prawdopodobnie już jest coś nie tak. Sytuacja bardzo nas niepokoi, że 30-35% Polaków nie zna tych wartości, także nie bójmy się, zmierzmy. Mówię o jednej wysokiej wartości, to jeszcze o niczym świadczy. Natomiast jak chory już ma rozpoznane naciśnienie tętnicze, to elementem kluczowym są regularne pomiary ciśnienia tętniczego, ale nie
w tej samej porze codziennie?
Nie, ale tak, nie każdego dnia, nie codziennie. Jak lekarz zmieni lek, to wtedy po tej wizycie warto częściej mierzyć. Raz na jakiś czas, a ten kluczowy moment jest ostatni tydzień przed kolejną wizytą u lekarza i wtedy mierzmy ciśnienie tętnicze rano, mierzmy ciśnienie tętnicze wieczorem, zróbmy to najlepiej 3 razy, zapiszmy te wartości pierwsze, drugie, trzecie. Rzecz bardzo ważna, żeby te pomiary były w pozycji siedzącej, odpowiednim aparatem, który ma walidację, żeby to nie był jakiś zupełnie nieznany aparat. I rzecz bardzo ważna, by to było po chwili odpoczynku, nie podczas stresu, nie podczas rozmowy, dyskusji, nie podczas emocji i nie róbmy takiej sytuacji, unikajmy takiej sytuacji, że mierzymy tylko ciśnienie tętnicze, kiedy czujemy się źle. Boli mnie głowa,
no to
wtedy
chyba tak najczęściej jest.
Mierzę. No taki jest. Oczywiście, jeżeli mamy objawy, zróbmy to, zapiszmy, że w tym momencie mieliśmy takie, a nie inne dolegliwości. Ale pamiętajmy, że bardzo rzadko ból głowy jest przyczyną wysokiego ciśnienia tętniczego, ale to działa w drugą stronę. Jeżeli mamy ból, jakikolwiek ból, łącznie z bólem głowy, ciśnienie będzie wyższe. A i to jakby wtórnie do bólu ciśnienie się podwyższy, ale mierzmy ten ostatni tydzień najlepiej rano. Możemy to nawet zrobić, żeby zobaczyć na ile, jeżeli mierzymy bardzo wcześnie rano, niekoniecznie po wzięciu leków. Możemy wziąć leki po zmierzeniu ciśnienia tętniczego, ale także nie pójdźmy w tym kierunku, żeby mierzyć codziennie ciśnienie i w zależności od tego, jakie jest ciśnienie, wezmę albo nie wezmę leków, to tak nie powinniśmy, też tego nie powinniśmy robić.
Panie profesorze, na rynku jest cała masa urządzeń, takich smart, na przykład jakieś opaski na nadgarstek, nawet na palec, pierścienie jakieś takie, które mogą mierzyć, podawać ten wynik, pomiar ciśnienia. Czy my powinniśmy wierzyć w ogóle tym urządzeniom, czy jednak być tutaj bardzo ostrożnym, bo one nie dają wiarygodnych wyników?
Jeżeli chodzi o smartwatche, to rzeczywiście one są już wiarygodne, jeżeli chodzi o pomiar aktywności fizycznej na pewno. Dużo lepsze niż telefony, tak? Bo to jest idealny sposób. Są bardzo wiarygodne, jeżeli chodzi o ocenę częstości akcji serca. To już może lekarzowi bardzo wiele powiedzieć, jak zachowuje się akcja serca. Są wiarygodne dosyć, jeżeli chodzi o ocenę jakości snu również. To też jest bardzo ważny parametr, ile śpimy. Natomiast jeżeli chodzi o pomiar ciśnienia tętniczego, tu jesteśmy jednoznaczni. To jeszcze nie jest ten moment. Na razie te urządzenia są niewiarygodne. Na tyle, żeby mogły być sposobem monitorowania.
A one w dół czy w górę?
Bardzo różnie, różnie. Bardzo różnie. Ale z drugiej strony postęp jest tak duży. Ja jestem przekonany, że to jest kwestia rok, dwa, trzy. Te urządzenia się pojawią i pewnie za 5 lat, jeżeli byśmy rozmawiali, to będzie podstawa monitorowania terapii. Zaleta może być taka, że to będzie być może monitorowanie non-stop tego ciśnienia tętniczego, ale jeszcze nie teraz i nie dajmy się nabrać, że jakieś urządzenie będzie dobrym sposobem do pomiaru ciśnienia tętniczego.
Na koniec chciałam pana profesora zapytać jeszcze o to, czego na pewno osoba, która ma podwyższone ciśnienie tętnicze, nie powinna jeść, pić, na co uważać i jakie leki, z jakich grup mogą podnosić bądź obniżać to ciśnienie. Wiadomo, że trzeba zawsze powiedzieć lekarzowi, który nam te leki wypisuje, ale czasami pacjenci no, nie wiedzą, jak się lek nazywa i mogą coś przyjąć dodatkowo, co spowoduje na przykład jeszcze wyższe ciśnienie albo wręcz je obniży za bardzo, tak? I to, znaczy, na co zwracać? Może zacznijmy od rzeczy, które sami jesteśmy w stanie kontrolować, czyli o to jedzenie i picie.
Jeżeli chodzi o jedzenie, na pewno unikajmy soli, tak? Soli tak jest dużo w produktach przetworzonych, ale na pewno sól sprzyja rozwojowi naciśnienia tętniczego i powikłań, czyli na pewno sól. Jeżeli nie mamy zaawansowanej choroby nerek, spożywajmy z kolei dużo potasu, tak? Warzywa i tak dalej. Potas jest bardzo dobry, potas obniża ciśnienie tętnicze. Na pewno z punktu widzenia ryzyka rozwoju naciśnienia tętniczego trudnego do leczenia, nadmiar spożywanego alkoholu jest rzeczą bardzo niedobrą. Również palenie papierosów. Każdy wypalony papieros podwyższa ciśnienie tętnicze, prowadzi do tego, że naczynia stają się sztywne, pojawia się również ryzyko zawału mięśnia sercowego. Na pewno aktywność fizyczna jest niezwykle ważna. Podczas samej aktywności fizycznej ciśnienie tętnicze trochę się podwyższy, ale ćwicząc regularnie obniżamy swoje ciśnienie tętnicze, czyli regularna aktywność fizyczna dopasowana do naszych możliwości jest rzeczą niezwykle, niezwykle ważną. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to jest odpowiednia higiena snu. Powinniśmy rzeczywiście starać się spać w sposób regularny, w zależności od trochę naszych indywidualnych potrzeb. Powinniśmy myśleć, czy przypadkiem nie mamy i porozmawiać o tym z naszym lekarzem bezdechu śródsennego. Ja wiem, że były już audycje na ten temat, czyli te osoby, u których ktoś zaobserwował przerwy podczas snu, jeżeli chodzi o oddychanie, głośne chrapanie z oddychaniem, to jest też bardzo, bardzo ważne. Na pewno wśród innych trudnych do zrealizowania celów jest stres jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, bo i stres ten nagły jest niekorzystny, ale przede wszystkim stres przewlekły. Stąd nasze nowe rekomendacje. Kiedyś podchodziliśmy bardzo krytycznie do metod relaksacyjnych i tak dalej. Dzisiaj mówimy, to nie zastąpi innych zmian dotyczących stylu życia, to nie zastąpi leków, ale dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować technik relaksacyjnych, technik oddechu? Te metody mogą dać dodatkową korzyść. Zatem sami możemy zrobić sporo w zakresie modyfikacji stylu życia.
A te leki na przykład, takie kupowane bez recepty, one mają wpływ przeciwzapalny, jakieś przeciwbólowe?
Mają. Niestety niesterydowe leki przeciwzapalne podwyższają ciśnienie tętnicze. I oczywiście, jeżeli to jest jednorazowo kilka dni z jakiegoś powodu, ale stałe przyjmowanie leków prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego. Powinniśmy o tym powiedzieć naszemu lekarzowi.
Bardzo dziękuję panie profesorze za przyjście do studia, za tą rozmowę. Profesor doktor habilitowany Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, internista, specjalista w dziedzinie chorób krążenia, członek Polskiej Akademii Nauk i były prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.